wakacje w Zmierzchach. Witam was serdecznie i chcę zaprosić do słuchania cyklu o wpływie technologii na wasze życie i na świat, w którym żyjemy. Powiedzieć, że ten wpływ jest ogromny, to nic nie powiedzieć i że się będzie powiększał, dlatego jakoś mocno czuję, że potrzebujemy zrozumieć, co my pojmujemy pod słowem technologia i jak to wpływa na nasz sposób myślenia, czucia, jak kształtuje kulturę wokół nas, nasze codzienne wybory. No i że od tego nie uciekniemy, więc nie uciekniemy od kilku poważnych problemów, które się będę starała w cyklu wam pokazać. Kiepsko jest być zarządzanym przez coś, czego się nie pojmuje. Nasza sprawczość i wolność jest wtedy znacznie limitowana, ale też wtedy zabiera to nas od naszych własnych treści psychicznych i wartości, więc dryfujemy w kierunkach, które ktoś dla nas przewidział. Nie lubię takiego pomysłu, dlatego zaprosiłam do rozmów osoby z bardzo różnych przestrzeni zajmujące się technologią, bardzo w różny sposób ją definiujące i nazywające problemy z nią związane. Oczywiście jak zwykle ja nie mam pojęcia, jak ten cykl się skończy i kiedy on się skończy. Teoretycznie go przewidziałam na wakacje, ale zobaczymy. Ani technologia, ani rozwój to nie są pojęcia neutralne, dlatego serdecznie was zapraszam, żebyście sprawdzali, co pod nimi czujecie, rozumiecie i mam nadzieję, że te rozmowy wam w tym pomogą. Witam was w kolejnym odcinku technologicznej serii podcastu o Zmierzchu i dzisiaj moim gościem jest Artur Kurasiński, przedsiębiorca i inwestor, którego będę indagowała o różne kwestie związane z artificial intelligence, ze sztuczną inteligencją, także dlatego, że Artur ma wyjątkowy przywilej, to nie jest zawstydzanie wiekiem, pamiętania rzeczy, które wydarzyły się przed rokiem 2000. I mam wrażenie, że w tych całych dyskusjach o technologii bardzo, mi przynajmniej, brakuje takich głosów osób, które wiedzą, jak ten rynek się rozwijał, co się działo jeszcze wcześniej, nim wszyscy zaczęliśmy się logować na social media i czy to może mieć jakiś wpływ na to, jak rozumiemy rzeczywistość teraz. Witaj Arturze, bardzo mi miło cię gościć.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak sobie myślisz o swoim życiu na rynku technologicznym, jako osoby, nie mniej jako eksperta, to co dla ciebie jest największym zyskiem, czy jakimś takim ewidentnym pozytywem, który wynika z rozwoju technologii, jaki mamy przez ostatnie, powiedzmy, 40 lat?
To tak grubo. Nie sądzę, żebym mógł się odwołać do tych 40 lat w całości. Ja tylko mogę powiedzieć to, co dla mnie jest ważne, to że w sumie jednak ta technologia umożliwia nam kontakt. I to taki kontakt czasami, który nie byłby możliwy do utrzymania, do nawiązania, gdyby nie było, no właśnie, jakiejś technologii pozwalającej nam wdzwaniać się, streamować swój dźwięk, obraz, kontaktować się za pomocą platform społecznościowych, więc na pewno tu bym wskazał, że to jest plus, dlatego że wcześniej takich możliwości nie było. Oczywiście był mail, no były nie wiem, SMS-y, czy po prostu telefon jako taki, ale to jednak była zupełnie inna forma docierania i tak naprawdę jakiegoś nawiązywania relacji, więc tutaj bym zdecydowanie powiedział, że jednak nie tyle same social media, co technologia jako taka umożliwiająca łączenie, nawiązywanie relacji na pewno jest przynajmniej dla mnie bardzo dużo i pozytywną zmianą.
Okej, czyli taka relacyjność wynikająca z technologii.
Dokładnie.
Wzmocniona. Bo ta obietnica, że technologia spowoduje, że złamiemy klątwę Adama, że będziemy mogli pracować mniej i żyć wygodniej i że technologiczny rozwój da nam pewnego rodzaju odpoczynek od życia, została tylko częściowo zrealizowana. To znaczy my z jednej strony mamy różne formy automatyzacji, czy robotyzacji, czy informatyzacji różnych rzeczy, które robimy. No ale tak naprawdę jakby porównać to, jak pracowali nasi rodzice, w sensie twoi i moi, mhm. czyli takich X-ów pełnowymiarowych, no to my pracujemy wielokrotnie więcej i musimy ogarniać wielokrotnie więcej rzeczy i procesów. Ten taki kawałek, że technologia przynosi ulgę w robocie, niespecjalnie nam się sprawdził. Jak to widzisz?
No nie, no i to jest właśnie najfajniejsze z tym, co było prognozowane, że w XIX wieku, jak tylko zaczęło się mówić o jakichś możliwościach wprowadzenia coraz bardziej skomplikowanych, a finałowo inteligentniejszych maszyn, no to każdy, kto o tym słyszał, mówił, że maszyny będą nam odbierały pracę. Na razie nic na to nie wskazuje, żebyśmy mieli pracować mniej. Oczywiście wiadomo, że my mówimy o sobie, czyli o Europie, o de facto północy naszej kuli ziemskiej, więc mamy trochę tu inną sytuację niż biedniejsze kraje na południu, już nie mówiąc o Afryce, ale tak, no, praca jest nadal elementem, który wypełnia nam większość naszego czasu i który powoduje też, że w sumie większość z nas właściwie to jest jedyny cel w życiu, to znaczy wstać rano, pójść do pracy, zarobić pieniądze, żeby móc opłacić swoje rachunki. Tu się nic nie zmieniło, roboty nam nie przyniosły wybawienia, nie dały nam podstawowego dochodu osobistego i nie zanosi się na to, żeby to szybko zostało wprowadzone. Więc no właśnie, to jest taka ułuda, która towarzyszy wielkim przełomom, że na pewno teraz to już będzie zupełnie inaczej, a okazuje się, że pracujemy no może nie tyle samo, co w XIX wieku i nie w takich warunkach jak w kopalniach, kiedy pracowały dzieci, ale pracujemy i pracujemy czasami, jak powiedziałaś, po 12-14 godzin na dobę, dlatego że wydaje nam się, że to jest sensowne i dobre dla nas.
Te lęki o utratę pracy bardzo wybrzmiewają szczególnie w nagłówkach różnych tekstów, podcastów i audycji dotyczących sztucznej inteligencji. I ta wizja, że oto algorytm spowoduje, że ludzie przestaną robić zdjęcia, rysować, tworzyć, pisać z sensem i w ogóle nawet doktorat będzie trudny do zrobienia, bo wszyscy będą ściągać czatem GPT, no to jest taki, zgodzisz się, że jeden z głównych motywów refleksji wokół sztucznej inteligencji.
Tak, i z gruntu nieprawdziwy, dlatego że potrzebujemy jako starzejące się społeczeństwo na północy Europy, w warunkach, których po prostu nie do końca chce nam się już pracować, bo uważamy, że to jest coś niegodnego nas, bo zawsze przecież mieliśmy do czynienia z mniej płatnymi, gorzej płatnymi, ale jakimiś migrantami ekonomicznymi, którzy po prostu podejmowali się tego typu pracy. Już tylko nie mówię o Polsce, mówię też o krajach skandynawskich, po prostu o bogatszej części naszej Europy. I to tak się nie będzie działo, to znaczy my starzejemy się i ktoś za nas będzie musiał pracować, więc poziom dzietności spada, my za moment jako Europa będziemy bardzo starym kontynentem, możemy tylko się ścigać z Japonią, no i okaże się, że to też nie jest tak, że ktoś będzie tutaj stawiał jakąś wielką granicę i mówił, nie wolno doprowadzić do głębszej automatyzacji, robotyzacji, dlatego że po prostu nie ma alternatywy. Więc po prostu tak w tą stronę wszystko to zmierza. Albo będziemy rodzili więcej dzieci i odmłodzali społeczeństwa, albo alternatywą jest zwiększenie roli algorytmów, automatów, robotów w naszym życiu. To po pierwsze. Po drugie, to jest całkowicie naturalne, że niektóre zawody odchodzą w przeszłość, giną, stają się wymarłe, bo po prostu technologia wypiera je i my nie pamiętamy takiej dużej zmiany, bo nie wiem, nikt z nas nie pamięta, jak druciarze chodzili po wsiach i reperowali garnki, i też nie pamiętamy latarników, którzy wieczorami gasili latarnie gazowe, a zostali wyparci przez latarnie elektryczne. Tak samo nie pamiętamy, jak w XIX wieku ludzie budzeni byli uderzeniami grochu w szyby, bo nie było wtedy budzików, a wszyscy zasadniczo pracowali w fabrykach, którzy byli oczywiście na przykład w miastach, więc taki zawód też przestał mieć jakikolwiek sens w momencie, kiedy pojawił się zegar, zegary, bicie gdzieś tam w dzwony i tak dalej. Więc to pokazuje nam, że te zmiany zawsze były. Tylko my się tak uparliśmy, że nie, no teraz skoro ja pracuję na stanowisku jakiegoś tam starszego inspicjenta, to na pewno moja praca nigdy nie zniknie. No zniknie, dlatego że pojawi się coś tańszego, bo już nie sądzę, żeby to był człowiek, ale właśnie optymalizacja tego naszego systemu ekonomicznego, którym jest kapitalizm, polega na tym, że dążymy do jak największej zyskowności kosztem właśnie zmniejszania kosztów, więc człowiek zawsze jest najbardziej kosztownym elementem tej rozgrywki, więc się go optymalizuje, tak? Ja wiem, że to brzmi brutalnie i to jest straszne, ale no tak to wygląda, więc oczywiście też w tej układance trzeba zawsze z tyłu głowy mieć wizję tego, na jakim podwórku się gra, na jakim boisku. To boisko na chwilę obecną jest podzielone i tak naprawdę zasady tworzą organizacje, które mówią wprost, no masz małe koszty, duże zyski, inwestorzy albo udziałowcy się cieszą i twoje akcje na giełdzie idą w górę. I to jest taki najlepszy przepis na uzdrowienie firmy, co pokazały spółki technologiczne, które na przełomie roku dostały bardzo mocno po tyłku, bo okazało się, że nabrały takiego pandemicznego sadełka. Wtedy, kiedy uderzyła w nas pandemia, bardzo dużo tych firm musiało nagle zatrudnić ogromną ilości osób do zwiększania wytwarzania oprogramowania, usług i tak dalej. A potem, kiedy się okazało, że pandemia już powoli oddala się, jest opanowana, no to nagle była zbyt duża właśnie ten naddatek związany z kosztami ludzkimi. No i okazało się, że nagle sektor technologiczny jest pierwszym do redukcji. Do tej pory chyba już ponad 160 tysięcy osób z branży, która do tej pory była nie do ruszenia. Ludzie zabijali się, dostawali ogromne wynagrodzenia, po prostu została przetrzebiona i to samo widzimy w Polsce. Więc nawet branża technologiczna, która wytwarza te wszystkie algorytmy i roboty, jest podatna na takie proste zagrania rynkowe. A najprościej jest spółce giełdowej pokazać zyskowność albo zwiększyć tę zyskowność przez to, że właśnie spadają koszta ludzkie, które ładnie wyglądają w tabelce, ale pod koniec dnia udziałowcy liczą na to, że po prostu te akcje będą rosły w nieskończoność. To jest taka niestety tragiczna informacja dla tych, którzy wierzą, że nie wiem, firmy, na przykład spółki kierują się czymś innym poza zyskownością. Czy to ładnie wygląda w CSR-owych komunikatach, ale umówmy się, no nikt przy zdrowych zmysłach, szczególnie przy dużych korporacjach będących spółkami publicznymi, to mówiąc brutalnie, ma to w nosie. Nie z tego jest rozliczany zarząd i nie z tego też ktoś będzie robił aferę, że znaczy na pewno zrobi aferę, jeżeli spadnie wycena akcji, czy spadnie wycena spółki, a nikt nie będzie robił afery, że spółka nie realizuje jakiejś misji, którą sobie ktoś napisał tam kilkanaście lat temu i to pewnie wisi jako zakurzony kawałek papieru po żółku w jakimś gabinecie.
No myślę, że mówiąc to dotykasz takiego sedna tych naszych lęków, że my już mamy dobrze rozpoznane, że w tym systemie, który chyba nawet nie jest kapitalizmem, bo rozdział środków produkcji i tak dalej zaistniał, że my mamy bardzo małe, my jako materia ludzka, ludzie pracujący, mamy bardzo małe szanse w tak postrzeganym systemie, jeżeli zostaniemy postawieni wobec algorytmu, który działa szybciej, efektywniej, jest bystrzejszy, tutaj robię cudzysłów, wirtualny od nas, przetwarza dane w innym tempie i że myślę, że to jest takie miejsce, które bardzo zasila nasze lęki wobec tego skoku technologicznego, że jako ludzie najwyraźniej czujemy, że niespecjalnie mamy szansę na tak zwanym rynku pracy, jeśli mielibyśmy stawać w szranki z algorytmem.
No to nie, ale z drugiej strony to się dzieje od tysięcy lat i jakoś nikt specjalnie z tego powodu do tej pory szat nie rozdzierał. Ja wiem, że strasznie jest to, będzie nas dotykało, dotyka nas, kiedy mówimy o tym tu i teraz, ale miliony osób, czy setki milionów osób były zwalniane z pracy, wyrzucane, musiały zmieniać, migrować ze wsi do miast, migrować z państw do państw ościennych w poszukiwaniu pracy i jakby nikomu wtedy to nie przychodziło przez gardło, żeby krytykować to. No oczywiście wiadomo, z różnych powodów, tak? Kryzysów ekonomicznych, wojen, kryzysów związanych z zmianami ekologicznymi, ale wiem, że wtedy dopiero zaczynamy o tym mówić poważnie, czy się zastanawiać, kiedy nas to dotyka, więc ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś uważa, że na przykład do końca życia będzie pracował w tej samej pracy, którą teraz podejmuje, no to powodzenia. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe i wszyscy jesteśmy zagrożeni na jakimś tam poziomie, bo jeżeli ktoś, nie wiem, nawet jest obecnie na jakimś poziomie osobą posiadającą, nie wiem, fach typu kafelkarz, no to oczywiście on pewnie na końcu tego procesu gdzieś tam zostanie z tego równania usunięte. Ale czy kafelkarz może być zastąpiony przez maszynę? No wydaje mi się, że akurat kładzenie, rozpoznawanie powierzchni, na której ma pracować automat, cięcie kafelków, przyklejanie, to nie jest rocket science. To znaczy znam o wiele bardziej pozwalające na domniemanie, że to się nie uda, zawody typu lekarz czy prawnik, które polegają na zupełnie innych czynnościach, bardziej zasadniczo zerowo jest tam wysiłku fizycznego, a bardziej po prostu pracujemy głową i odwołujemy się do jakiejś wiedzy, którą musimy nabyć. No i znowu, w tym wypadku ponownie maszyny są od nas lepsze, bo one mogą gromadzić praktycznie nieskończoną liczbę danych, operować na nich w sposób niesamowicie szybki, na pewno lepszy niż my ludzie. Więc koniec końców ja uważam, że tak naprawdę nie ma takich zawodów, które są bezpieczne. Wszystko polega na tym, że pewnie my jako ludzie, jako ssaki naczelne, jako istoty społeczne lubimy przebywać z innymi ludźmi, więc wyobrażam sobie sytuacje, w których po prostu nawet jeżeli ktoś komuś się to będzie finałowo opłacało ekonomicznie, to nie będzie zatrudniał i wykorzystywał maszyn, tylko będą pracownicy spełniali tą rolę. I na przykład absolutnie sobie potrafię wyobrazić restauracje, w których pracują ludzie, dostarczający przecież tak naprawdę posiłki między kuchnią a tym stołem klienta, ale z całą obsługą, z całym takim nabożeństwem, taką estymą tego zawodu i będziemy za to płacili ciężkie pieniądze versus panele wyświetlające posiłki, gdzie klikamy po prostu i przekazujemy, dokonujemy decyzji typu chcemy hamburgera takiego, taki zestaw i ktoś tam nam to po prostu wydaje w jakimś tam mniej lub bardziej zautomatyzowanym okienku, więc z mojej perspektywy człowiek będzie bardzo takim jasnym sygnałem, że jesteśmy poważną instytucją, że stać nas na zatrudnienie człowieka versus taka właśnie automatyzacja i algorytmizacja wszystkiego, co się rusza.
A jak ty oswajasz, bo powiedziałeś, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zagrożeni, a jak ty oswajasz swoje obawy wobec zmian technologicznych? Masz jakieś?
Mam całe mnóstwo. No. Nie podoba mi się zupełnie, co się dzieje z mediami społecznościowymi, nie podoba mi się kierunek, którym podążają kraje, które wdrażają w dużej mierze takie właśnie przełomowe technologie, ale ja mam 50 lat. Ja myślę, że realnie rzecz biorąc w ciągu najbliższych 10-15 będę pewnie wycofywał się z takiej aktywnej pracy i być może zbiorę na tyle środków, żeby przeżyć godnie starość, czy w tym kraju, czy w jakimś innym. Niemniej jednak no, już nie mam takiej perspektywy jak osoba, która obecnie ma 20 lat, że ona za 30-40 też będzie tutaj żyła, więc trochę się przestałem tym martwić, bo to nie będzie mój problem. Problem oczywiście jest taki, że chciałbym, żeby moje dzieci...
Martwisz się tymi rzeczami, na które masz wpływ, znaczy, rozumiem.
Martwię się takimi rzeczami, które dotykają mnie. Oczywiście chciałbym, żeby moje dzieci, moje córki żyły w fajnym świecie, takim, który ma o wiele więcej pozytywów niż negatywów, no ale też nie zmienię sam świata, tak? To nie jest tak, że ja mogę sam zdecydować i pociągnąć za tym miliardy ludzi, a przede wszystkim jakichś decydentów, którzy mają na to największy wpływ. Więc moim zdaniem rzeczy nie idą w dobrą stronę i być może zupełnie ta technologia będzie za moment ostatnim naszym problemem, bo my po prostu sobie doskonale radzimy w rozwalaniu tego świata za pomocą właśnie niszczenia naszej planety, naszej Ziemi i nie zdążymy do końca jej tak naprawdę popsuć tymi zabawkami technologicznymi, tylko po prostu się tutaj usmażymy i będziemy taką fajną, kolejną pewnie cywilizacją w kosmosie, która sama dokonała żywota, bo nie za bardzo słuchała tych, którzy tę wiedzę mieli, tylko wolała sobie gdzieś tam wierzyć jakieś swoje wymyślone historie. Więc jakoś ani nie przeraża mnie to, że być może w ogóle wszyscy umrzemy, ani nie przeraża mnie to, że będziemy musieli żyć na jakimś takim bardzo dziwnym, w dziwnym świecie z, nie wiem, ogromną ilością problemów, które sobie naważyliśmy czy stworzyliśmy. Jakoś jak gdyby, no cóż, kiedyś jakbym się, podejrzewam, wychował, urodził w średniowieczu, to też miałbym jakąś taką ponurą wizję tego, jak ten świat wygląda. I też musiałbym z tym jakoś żyć, więc teoretycznie teraz żyjemy w najlepszym okresie rozwoju ludzkości. Najmniejsza liczba chorób, najmniejsza liczba wojen, poziom rozwoju, śmiertelności, no wszystkie statystyki zasadnicze, GPD, cokolwiek sobie popatrzymy, to po prostu to ląduje w górze. No ale z drugiej strony czujemy, że to jednak jest też taki graniczny etap, że to co jest wokół nas, ten niektórzy mówią o 10-12 latach, kiedy mamy ten spokój, kiedy te zmiany związane z ekologią nie zmienią naszego życia w piekło. No i tyle, może trzeba to wykorzystać, więc jakoś nie rozdzieram szat. Na to był już czas, tego już się troszkę nie cofnie, a jak patrzę po tym, co się dzieje w dużej polityce, to też nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek tutaj miał duży problem z tym, żeby iść na zderzenie, więc no, trzeba po prostu dobrze wykorzystać ten czas, który mamy, a być może odkryjemy jakiś wspaniały wynalazek dzięki właśnie technologii, który kompletnie nas tutaj zabezpieczy od tego i za dosłownie 5-12 okaże się, że żyjemy, jedziemy dalej i potrafimy jeszcze więcej. No, ludzkość potrafiła niejednokrotnie zaskoczyć wszystkich. Człowiek jest bardzo sprytnym gatunkiem zwierzęcia i myślę, że trzeba też tutaj wierzyć w to, że przyciśnięci do ściany jednak potrafimy wtedy działać zupełnie inaczej. Pokazujemy swoje najlepsze oblicze.
No, ja w taki deus ex machina ratunkowy to nie za bardzo wierzę, ale jeszcze chwilę bym z tobą ponarzekała. Biorąc pod uwagę twoją perspektywę i to, jak widziałeś, jak rynek nowoczesnych technologii, tak się to kiedyś nazywało, rynek informatyczny się zmieniał, to opowiedz nam, jak wylądowaliśmy w takim świecie skolonizowanym w zasadzie. Znaczy, jak zostaliśmy skolonizowani przez platformy, które ten termin kolonizacja opisuje to, że one wdarły się do każdego obszaru naszego życia, determinują to, jak pracujemy, jak łączymy się w pary, no oczywiście, jak wydajemy pieniądze i jak jest utylizowany nasz czas i wiedzą o nas bardzo dużo. Bo to nie było wcale takie oczywiste na początku, że takie rzeczy jak Facebook przyniosą aż tak gigantyczny przełom.
No nikt się tego...
Jak myśmy tutaj wylądowali?
No ponownie, daliśmy sobie wmówić, że te zmiany są najlepiej, gdyby one nie były nadzorowane. Czyli żeby to firmy technologiczne miały 100% kontrolę, żeby tak naprawdę, broń Boże, politycy nie grzebali w regulowaniu ich i w ograniczaniu działalności. Plus pozwoliliśmy na wykorzystanie tych platform zasadniczo we wszystkich celach i oczywiście z tych wszystkich mieści się też ten najgorszy sposób wykorzystania, czyli powodowanie, sianie nienawiści, budowanie negatywnych stereotypów. I okazuje się, że za pomocą takich mechanizmów można wygrywać kampanię, można wybierać prezydentów, więc okazało się to całkiem lukratywnym zajęciem. A ponieważ była do tego też przyzwolenie samych platform, bo one troszkę przymykały oko, udawały, że nie widzą tego, no to rok po roku okazywało się, że niezależnie od tego, czy mówimy o Instagramie, Facebooku, TikToku, LinkedInie czy Twitterze, zawsze ten mechanizm wygląda podobnie, czyli mamy jakąś ogromnie zbudowaną i globalną maszynę, która dociera do wybranych i bardzo dobrze mogących być zidentyfikowanymi odbiorców, a koniec końców ktoś mówi, a ja bym chciał tym ludziom na przykład teraz zasiać ziarno niepokoju związanego z, nie wiem, tym, że ludzie o innym kolorze skóry to tak naprawdę mogą ich przyjść i zabić. No i robię kampanię, która dociera perfekcyjnie do tych osób, które w których coś się takiego tkli i można to wzbudzić i ten ogień rozpalić. Więc mikrotargetowanie teoretycznie teraz jest praktycznie niemożliwe, no ale wiadomo, że z drugiej strony bardzo często nadal różnymi sposobami możemy te dane łączyć, że tych danych jest tak dużo i strasznie, strasznie one są proste do jak ktoś bardzo chce do zdobycia. Więc te platformy po prostu rosły siłą naszego braku kontroli i niechęci, bo nikt się za bardzo tego nie chciał. Wszyscy z tego korzystaliśmy i mieliśmy raczej wrażenie, że no skoro możemy tworzyć reklamy sklepów i korzystać z tego, to dlaczego mielibyśmy to cokolwiek tutaj regulować na tym Facebooku czy TikToku? No, okazuje się, że oprócz reklam sklepów, to tam można umieścić antyrasistowskie komentarze, można właśnie przygotować fake newsy, które godzą w jakąś tam władzę i konkretnych polityków. No i to zostało, jak to anglosasi mówią, zweponizowane, czyli z takiego produktu, który miał służyć kontaktom ludzi i wymianą informacji, no te platformy stały się tak naprawdę nośnikami bardzo złych treści, które były wykorzystywane w niecnych celach, więc na szczęście już teraz wiemy i mam wrażenie, że bardzo dużo osób po prostu nie do końca jest też w stanie już uwierzyć te zapewnienia platform, więc one będą regulowane i w Europie, i w Stanach takie procesy się toczą. I bardzo dobrze też, że dzieje się to z sztuczną inteligencją. Oczywiście bardzo dużo jest osób, które obecnie mówią o tym jako o procesie, który jest zły, no bo jak to można regulować taką wspaniałą technologię, ale to dobrze. No, 18 lat zajęło nam dojście do jakiegoś tam poziomu, gdzie te wszystkie Facebooki tego świata sobie rosły i super było, ale mieliśmy wrażenie, że trzeba gdzieś tam postawić granicę, a w przypadku AI zadziało się to po właściwie pół roku. Więc uczymy się na tych błędach i przynajmniej w Unii Europejskiej widać, że jest taka dosyć duża determinacja do tego, żeby określić, bardzo jasno wytłumaczyć, co może być możliwe, jakie platformy, jakie algorytmy mogą być dopuszczone do przestrzeni publicznej. I super, i dla mnie to jest akurat postęp. Nie widzę trochę tego inaczej, jakbyśmy mogli nadal twierdzić i udawać, że właśnie, to nie regulujmy tego, zostawmy. Rynek się sam reguluje, tak? Ci, którzy tworzą te platformy, na pewno będą mieli najlepszy pomysł na to, jak to zrobić, żeby to było bezpieczne. Absolutnie się nie zgadzam. Nie ma na to żadnego poparcia w faktach.
Wiemy, że na pewno nie, no bo właściciele platform, nie osobowi, tylko zarządy i akcjonariusze, chcący zarabiać i na Google, i na Facebooku, i na całej reszcie, wykorzystywali i wykorzystują aktywnie fakt, że to te negatywne aspekty, tak jak powiedziałeś, nie tylko hejt, ale też w ogóle zaangażowanie wokół takich trudnych tematów i możliwości, nie wiem, propagowania przeróżnych treści angażujących negatywnie, że to jest to, co zarabia pieniądze. Mhm. Że nie zarabiają dobre wieści i że nie zarabiają nasze ulubione kotki, tylko to, co przytrzymuje nas w platformach, to jest wściekłość, gniew, różne formy demonstrowanego poczucia wyższości i że to się de facto przenosi jak wirus, dzięki czemu platforma jako taka korzysta na naszej uwadze i może ją monetyzować. Raczej nie mamy, mam nadzieję, że nikt nie ma takiej fantazji, że to by się miało nie wydarzyć, ten rodzaj chciwości i krótkowzroczności w zakresie AI-a. Czy ktoś jeszcze się łudzi?
No nie wiem, myślę, że firmy amerykańskie, które myślą, że uda się w jakiś sposób zatrzymać ten proces regulowania, i że Unia Europejska jednak zmieni decyzję, ale sądzę, że nawet już i amerykańskie władze na pewno pod przywództwem Joe Bidena no, nie chcą pójść na rękę. No, to jest jasne, że Ameryka będzie patrzyła na to, co zrobi Europa i AI, który teraz jest w fazie jakiegoś tam drafta i pewnie będzie głosowany, jeszcze będą jakieś tam poprawki, ale wiadomo, że gdyby w tą stronę wszystko będzie szło, no to będzie stanie się takim jak to ładnie określić, blueprintem, bardziej takim wzorcem do tego, żeby inne kraje, przynajmniej te stworzone czy idące w duchu kultury zachodniej i demokratyczne, brały i wykorzystywały i być może stosowały jeden do jednego. Ameryka pewnie trochę zmieni, bo Amerykanie uważają, że regulowanie biznesu jest głupie, bo przecież biznes ma zarabiać, więc pukali się w głowę nad RODO europejskim. Dla nich to jest absurd, dlaczego my sobie sami nogę podstawiamy. I nadal uważają, że super jest fajnie, jak ich firmy mogą kupić każdy rodzaj informacji i mieć dane na każdy zasadniczo temat na temat danego obywatela. I to jest dla nich ok. No w Europie na szczęście mamy inne tego podejście. Ale też z uwagi na to, że Europa jest bardzo dużym rynkiem dla biznesu amerykańskiego, na pewno bardzo lukratywnym, no to też oni zgrzytają zębami, ale się będą do tego musieli dostosować. Więc ja jestem zdania, że akurat teraz należy tylko przyklaskiwać temu, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo jest tam chęć do w końcu tupnięcia takim poważnym nogą i powiedzeniu nie, zanim się wydarzy duże nieszczęście.
Okej. Jak mamy teraz technologię, która nas polaryzuje, dezinformuje, rozwarstwia społecznie, bardzo dyskryminuje. Patrz, niesławna rekrutacja Amazona przeprowadzona dzięki algorytmowi, w której okazało się, że wszystko jest fajnie, tylko praca jest dla mężczyzn, a nie dla kobiet, bo algorytm uczył się na danych historycznych, a przez 10 lat do tyłu do Amazona aplikacje CV składali głównie mężczyźni i osoby męskie były przyjmowane do roboty. To jak mamy te cechy technologii, I wiemy, że nie wiemy do końca, jak AI się uczy, jak sztuczna inteligencja się uczy, to myślisz, że jesteśmy w stanie jakoś wykoncypować, chociażby stworzyć intelektualny model wpływania na to, jakie będą efekty nauki, jaki rodzaj algorytmu otrzymamy, no bo tam gdzieś na początku siedzą ludzie, wkładają swoje uprzedzenia i założenia w zręby technologii, która potem ma bardzo duży poziom niezależności i nie jest wcale nożem, tylko sama podejmuje decyzje w zakresie niektórych rzeczy. I czy może w ogóle wyobrażalne jest takie myślenie o sztucznej inteligencji, że ona nie będzie równie paskudna jak my? I równie małostkowa.
Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak ta sztuczna inteligencja się uczy, no to właśnie tutaj podpowiada to AI Act, który przygotowuje Unia Europejska. Czy trzeba mieć dostęp, każda firma powinna mieć możliwość pokazania, na jakiej bazie danych zostały wytrenowane algorytmy. I to jest ok, bo wtedy mamy jasność powiedzenia, ok, a dlaczego wzięliście forum X, a nie Y, albo wasza po prostu efektem waszej działalności na pewno będzie coś dziwnego, ponieważ wiele danych, które macie, są na przykład czerpane z forów, gdzie nie wiem, ludzie mówią o tym, że Ziemia jest płaska albo że szczepionki nie działają. Więc to według mnie jest proste. Pytanie, jak działa sztuczna inteligencja, jest bardzo ciężkim do odpowiedzenia na pytanie, dlatego że jest bardzo wiele mechanizmów, bardzo wiele jest też algorytmów i absolutnie nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. W tym sensie, że im większa ilość danych, im większy jakby poziom skomplikowania, tym absolutnie twórcy nie mają za grosz pojęcia, dlaczego to działa. W sensie nawet sam OpenAI mówi, że oni nie rozumieją, dlaczego działa ChatGPT. Teoretycznie nie powinien działać, w sensie albo inaczej. Równie dobrze nic by się nie stało, gdyby nie działał, bo oni po prostu nie są w stanie powiedzieć, dlaczego im się teraz udało, a nie udało się to innej firmie, czy dlaczego to się nie udało kilka lat temu. Więc tak, mamy takie black box, takie czarne skrzynki, w których coś sobie się dzieje, I nie potrafimy powiedzieć, czy to jest coś bardzo powtarzalnego, czy to jest coś, co jesteśmy w stanie opanować. To są niestety właśnie te mielizny i meandry tworzenia technologii. Mniej więcej wiemy, co zrobić, ale nie mamy pojęcia, czy ten skutek na pewno będzie zawsze taki sam w kolejnym wypadku. Więc uważam, że dużo, dużo powinniśmy przyłożyć teraz uwagi do tego, żeby stworzyć prawo, które to reguluje i potem egzekwować to bardzo skutecznie, bo inaczej będziemy mieli problem o wiele większy niż z mediami społecznościowymi. Nie, AI jest strasznie bardzo skomplikowaną i dziedziną nauki, można powiedzieć, no bo wywodzi się z matematyki między innymi, ale też chodzi o to, że jest tam wiele zmiennych, które wystarczy delikatnie zmienić, przestawić, żeby otrzymać coś zupełnie innego. Więc skomplikowana materia, karmiona i przygotowywana przez bardzo olbrzymie ilości danych i my nigdy do końca nie będziemy pewni, które z rzeczy są brane i w jaki sposób nie będziemy mieli pewności, czy ten algorytm nie jest po prostu karmiony, tworzony, trenowany za pomocą bardzo dziwnych reguł, które na przykład nie powinny występować w cywilizowanym społeczeństwie. Oczywiście dlatego powinniśmy mieć możliwość zawsze sprawdzenia, wglądu, powiedzenia, proszę mi pokazać tutaj, jak wygląda wasza baza, z której korzystacie. No, ale dużo firm mówi, że to jest ich tajemnica handlowa i nie chcą. Więc myślę, że będzie zgrzyt z tym za przynajmniej rok, bo chyba tyle jest czasu przewidziane na wprowadzenie tej obecnie tego draftu prawnego, czyli AI Act. No i potem zobaczymy, czy te firmy czołowe się ugną i powiedzą, OK, rynek europejski jest fajny dla nas, dlatego zmieniamy, tak? Ale no to może być fundamentalny problem dla czołówki obecnie firm produkujących właśnie rozwiązania związane z generatywną sztuczną inteligencją.
Tak sobie myślę, że jak powoływanie się na tajemnicę handlową mi się skojarzyło z czymś takim, że oczywiście firmy produkujące farmaceutyki też by mogły powiedzieć, że skład leków jest ich tajemnicą handlową i to prawda, ale lepiej, żeby odbiorca końcowy czy użytkownik jednak wiedział, co jest w tym leku, albo przynajmniej, żeby lekarz, który ordynuje ten lek, wiedział, co jest w środku i że bardzo wygodne jest takie ustawianie dyskursu zero-jedynkowego pomiędzy pełną transparentnością, w której wszyscy mogą wszędzie zajrzeć, a jej kompletnym brakiem, bo dzięki temu tracimy z oczu te wszystkie rzeczy, które rzeczywiście czy państwa, czy użytkownicy mogliby kontrolować, czyli jakieś takie śródstopnie w tej opowieści, w której wiemy, czy rozmawiamy z czatem GPT, czy rozmawiamy z psychoterapeutą albo lekarzem, czy wiemy, na jakiej podstawie firma rekrutująca nas do pracy skonstruowała właśnie tutaj ten amazonowy przykład, ale nie tylko, swój algorytm i że tak jak mam wrażenie, że dużo w tej wojence, czy w tym zamieszaniu wokół AI-a jest takiego mydlenia oczu, takiego, z tyłu jest gigantyczny biznes i gigantyczne pieniądze, w związku z tym jest, przepychając między sobą te wszystkie pytania, rząd do Facebooka, Facebook gdzieś tam, klienci, czy tam użytkownicy domagający się jakiejś tam odpowiedzi, że jesteśmy mniej w obszarze wypracowywania rozwiązań, chyba że coś takiego dzieje się w Europie, a bardziej jesteśmy w takiej opowieści, która polega troszeczkę na wielostronnym mydleniu sobie oczu. I czy rozważam z tobą teraz taką realną możliwość jakiegoś rodzaju porozumień, które z definicji musiałyby być porozumieniami politycznymi, a nie pomiędzy firmami, bo firmy nie mają zupełnie w tym interesu, które by w jakikolwiek sposób broniły naszych interesów, bo tak jak powiedziałeś, no sami nie jesteśmy w stanie pociągnąć za te sznurki i zmusić, nie wiem, OpenAI czy Google'a, czy Microsoft do tego, żeby zaczęli traktować nas nie jak biomasę, tylko jak żywych ludzi. Czy taka perspektywa jest w ogóle realna, twoim zdaniem?
Znaczy, ona jest realna,
że
ona już się wydarzyła, znaczy politycy nie chcą, żeby ktoś im wkładał patyk w szprychy, więc nie chcą tego, żeby ktoś ingerował w ich wybory, no bo oni chcą mieć tą jasność, że to oni zrobią na końcu wszystko sami i zostaną wybrani. Więc w imię nawet, nie wiem, to nie ma znaczenia, o kim mówimy, prawica, lewica, skrajna lewica, skrajna prawica. Nikt nie będzie chciał, żeby te koncerny technologiczne mogły tutaj namieszać, bo wiadomo, że to jest zagrożenie, więc to się zadziała. Tego Unia Europejska powiedziała bardzo jasno, musicie przestać robić to, co robicie, do TikToka, do Instagrama, do Facebooka. I to jest dla mnie jasne. To samo za chwilę zadzieje się z Twitterem, który będzie miał potworne problemy, jeżeli Elon Musk nie spuści z tonu i nie zacznie stosować się do tych reguł, które zostały ustalone, to myślę, że możemy mieć blokadę Twittera na kilka miesięcy w Europie, bo myślę, że on jest do tego zdolny. Ma tak rozbuchane ego, że absolutnie przecież on nie będzie tutaj nikogo słuchał. Więc tak, no, przekroczenie tego magicznego momentu, w którym duże platformy technologiczne są, mają większy wpływ niż partie polityczne, niż państwa, spowodowało, że one weszły na celownik. Tak samo to się dzieje w Stanach, tak samo to się dzieje w Chinach, w Europie. I tu nie mam cienia wątpliwości, że one zostaną utemperowane. Nie dlatego, że to jest związane, nie wiem, z zwiększeniem poczucia niebezpieczeństwa i obniżeniem samooceny przez nastolatków na TikToku czy Instagramie w wyniku pokazywania umieśnionych i idealnych ciał modelek i modeli, tylko dlatego, że właśnie można te platformy wykorzystać do tego, żeby zdobyć władzę. I to nikomu się nie podoba, bo to jest jednak złamanie pewnych podstawowych reguł, więc to będzie miało miejsce. I myślę, że tutaj nie ma za bardzo zagrożenia związanego z tym, że ktoś ten proces wywróci. Znaczy on musi być uregulowany właśnie w imię tego, żeby te duże mechanizmy, ta duża polityka mogła w jakikolwiek sposób funkcjonować. Przypomnijmy, że nie wiem, Mark Zuckerberg, który jest prezesem Mety obecnie, czyli dawnego Facebooka, no on nie jest wybierany demokratycznie, on jest osobą, która po prostu jest wybierana przez zarząd, przez ludzi, którzy są inwestorami, więc to nie, on nie ma mandatu, a jego władza jest o wiele większa niż, nie wiem, Unia Europejska czy prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc coś tu jest fundamentalnie złego w tym, co się dzieje, że spółka prywatna ma możliwości działania na skalę o wiele większą niż państwa, i to dużo państw, niż rządy zgromadzone w ramach jakichś tam bardzo skomplikowanych ciał. No i nie ma nad nim kontroli, tak? On nie działa na podstawie jakichś dekretów, nie przyświeca mu cel żaden inny poza zarabianiem kasy i monetyzowaniem tej naszej uwagi, o czym ty mówiłaś, o monetyzowaniu naszych informacji, prywatności. Więc dopóki mu się nie stworzy takiego jasnego prawa i powie, słuchaj, nie wolno ci tego robić, a za to będziesz miał ogromne kary, to zresztą Unia Europejska regularnie strzela takie bramki Google'owi czy właśnie Facebookowi, Apple'owi też, no i okazuje się, że nie ma świętych krów. I bardzo dobrze, bo do tej pory trochę te firmy miały taką ciche przyzwolenie, no bo rząd amerykański no troszkę nie chciał im podstawiać nóg, więc ich promował. To było za czasów Obamy. Za czasów Trumpa trochę poszło to w inną stronę, bo Trump uważał, że ta cała lewacka, w cudzysłowie, Dolina Krzemowa to jest po prostu wylęgarnia najgorszego, w związku z tym strasznie te platformy społecznościowe mu nie pasowały, no ale potem okazało się, że dzięki nim wygrał te wybory i jest w stanie robić bardzo ciekawe rzeczy, więc niektórych platformę preferował, niektóre próbował, jak na przykład Twittera, ale potem też próbował bardzo jasno popsuć biznesy tym, którym uważał za takich no niezbyt miłych dla swojego stylu rządzenia. No i okazuje się, że potem nastał Joe Biden i wcale nie zrezygnował z prób właśnie wsadzania kija w prychy tym dużym korporacjom, bo już wiadomo jest, że one są za duże. To już nie jest kwestia zrobienia biznesu na poziomie miliarda czy dwóch, tylko to jest kwestia właśnie wpływania na ogromne, duże geopolityczne wydarzenia, a to już te państwa chcą mieć tutaj przywilej powiedzenia, że to one o tym decydują. Nie te firmy, które są właściwie ogromnymi, ponadnarodowymi korporacjami, ale jednak państwa chcą sobie ten przywilej zachować, więc myślę, że nikt już im tu nie odpuści. One są nacenzurowane.
W swoim bardzo fajnym eseju o sztucznej inteligencji, który popełniłeś dla Pisma, robisz takie ćwiczenie umysłowe, żeby przeciągnąć czytelniczkę, czytelnika w myśleniu o AI-u pomiędzy chińskim pokojem Serla a osobliwością Kurzweila. Czy mógłbyś pomóc nam przebrnąć przez tą wspólnie, przez tą łamigłówkę? Mógłbyś to obtłumaczyć zmierzchowcom? Czym jest ten jeden model myślenia o AI i gdzie nas prowadzi kurzweilowska osobliwość i jak możemy trochę wymknąć się tej polaryzacji? Złe AI, dobre AI i zacząć o tym myśleć szerzej.
Więc najprościej jest to wytłumaczyć ten eksperyment z chińskim pokojem Serla w ten sposób, że mamy pokój, a dokładnie powiedzmy duże pudełko, w którym jest człowiek, który ma zestaw danych, na przykład dotyczących reguł tworzenia tekstu w języku chińskim. I z jednej strony dostaje tekst w języku chińskim, ktoś mu wrzuca i on po prostu bierze to, patrzy na ten tekst i mówi: OK, rozumiem, co znaczy ten znak, rozumiem kontekst, rozumiem znaczenie, no bo mam tu przed sobą instrukcję, gramatykę języka chińskiego i parę jeszcze innych książek. W związku z tym odcyfrowuje ten przekaz, po czym, nie wiem, tam jest napisane, ile trzeba mieć jajek, żeby zrobić ramen. No i pisze zgodnie z prawdą, trzeba mieć tyle jajek, prawda? Pisze go w języku chińskim i drugą dziurką wyrzuca. No i teraz jest pytanie, czy dla obserwatora zewnętrznego te pudełko z tym człowiekiem siedzącym, który odcyfrowuje te dane, to jest inteligentny podmiot, to jest inteligentna maszyna? Czy ta osoba wie, rozumie język, zna język chiński, czy to jest tylko właśnie pobieżne odcyfrowywanie reguł i zasad, które są dosyć prosto wyłożone? I to jest ta myśl Johna Searle'a, właśnie polega na tym, że tak wygląda sztuczna inteligencja. Czyli w większości wypadków ta inteligencja jest bardzo dużym nadużyciem. To zasadniczo jest po prostu algorytm, który jest w stanie bardzo szybko i sprawnie rozumieć znowu, to jest nadużycie, wnikać i umieć stosować pewne reguły, a dla odbiorcy zewnętrznego, na przykład człowieka, to jest automat, postać czasami nawet ożywiona, która posiada wolną wolę, a przede wszystkim właśnie rozumowanie. No i Johnson mówi wprost, nie jest to możliwe, dlatego że automaty, chyba że nastąpi jakiś ogromny przełom, automaty nie mają świadomości, nie mają wolnej woli, to nie jest też przedmiotem ich działania, to nie jest coś, co my chcemy im dać, bo my chcemy ich zmusić do tego, żeby one obliczały coś, szybko szukały faktów, dokonywały podsumowań. W związku z tym założenie jest takie, nie jest możliwa silna sztuczna inteligencja przy tego typu warunkach, dlatego że możemy zwiększać liczby parametrów, ale my nigdy nie dojdziemy do poziomu, żeby ta sztuczna inteligencja nauczyła się, była kreatywna, uzyskała świadomość i tak naprawdę była na poziomie intelektualnym człowieka. Nadal się mówi, że
nie zrozumie, jak smakuje ramen.
No nie zrozumie czegoś abstrakcyjnego, dlatego że nie jest w stanie wyjść, jeżeli mówimy do nich, do tych sztucznych inteligencji językiem naturalnym, który one umią zdekodować, ale mówimy o rzeczach, o których one nie mają, nie są nauczone, nie wiedzą, czym jest na przykład bla, bla, bla. Tak? Bla, bla, bla nie występuje w tym, w instrukcji, która została im przekazana, no to one nie odpowiedzą. Człowiek może eksperymentować, człowiek może się domyślać z kontekstu. Człowiek jest o wiele bardziej jednak skomplikowanym organizmem, więc to jest to twierdzenie tego paradoks chińskiego pokoju polega na tym, że prawdopodobnie wiele z tego, co my obecnie określamy jako sztuczna inteligencja, jest po prostu bardzo dobrym mechanizmem. Znaczy nawet nie, to nam się nie wydaje, tak jest, tylko dla odbiorcy zewnętrznego to może wyglądać. Ja zawsze podaję przykład kalkulatora, takiego prostego kalkulatora, który mamy wbudowany w laptopie, czy mamy jako program, jako na komórce. No to jest urządzenie, czy program, software, który pozwala na bardzo skomplikowane obliczenia, tak? Nikt z nas na Ziemi żyjących nie będzie tak w stanie szybko liczyć tak dużych liczb. Czy to znaczy, że on jest inteligentny? No nie, no wszyscy wiemy, że to jest kawałek kodu, który łączy proste równania matematyczne, ale z drugiej strony jest w stanie wykonywać rzeczy, które ludzie nie są w stanie. Czyli co? Jest lepszy od nas? Czy jest bardziej inteligentny? No nie, no dlaczego patrzymy na ChatGPT i mówimy, że on ma świadomość, że on chce zniszczyć ludzkość, że on, ten algorytm mówi do nas i na przykład, że tam ktoś pisał, że no właściwie to on się w nim zakochał, w sensie, że taka była interpretacja tych słów, tego dialogu, który był między dziennikarzem a tym modelem językowym, więc przypisujemy jako ludzie bardzo dużo, to się ładnie nazywa w psychologii, my po prostu projektujemy swoje emocje i efekt jest taki, że my uznajemy te maszyny, które algorytmy, software za bardzo, bardzo potężny, który jednocześnie jest, tak, on jest skomplikowany, jest zbudowany w sposób skomplikowany, ale on naprawdę nie ma żadnej sobie inteligencji. Ta inteligencja jest tylko taką naszą chęcią zrozumienia, jaki sposobem, jeżeli ja pytam się ChatGPT o przepis na mazurka, to on mi go podaje i jeszcze mi powie, jeżeli ja mu powiem, ile mam składników w swojej lodówce, to mi powie, czy ja mogę go zrobić, czy nie. Więc strasznie dużo my dokonujemy interpretacji, nadużyć takich czysto emocjonalnych, bo lubimy antropomorfizować to, z czym mamy kontakt, no bo lubimy tego drugiego człowieka i automatycznie też właśnie projektujemy te cechy, te emocje na nieożywione, no, nieożywione przedmioty, na jakieś wytwory sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc tak, jest bardzo dużo nieporozumień. Wszystkim się wydaje, że ta generatywna sztuczna inteligencja jest przepotężna. Nie jest głupia jak but, co wielokrotnie można udowodnić na prostych przykładach, tylko no, ona się będzie rozwijała. Coraz więcej będziemy mieli takich przypadków, w których naprawdę nie będziemy w stanie już powiedzieć, czy to jest człowiek, czy to jest maszyna, ale to nie zmienia faktu, że prawdopodobnie nigdy nie wjedziemy na ten poziom wyższy. Mówi się o tym, że model językowy GPT numer 5 będzie już właściwie takim silną sztuczną inteligencją, Artificial General Intelligence. Możliwe. Ja śmiem wątpić, chciałbym zobaczyć efekt tego działania, ale być może bez fundamentalnej zmiany, na przykład bez zastosowania, nie wiem, komputerów kwantowych albo zupełnie jeszcze innej technologii, o której dzisiaj nie mamy zupełnie zielonego pojęcia, że ona może istnieć, nie wskoczymy nigdy na taki poziom, którym powinniśmy się bać komputerów i algorytmów. I tutaj właśnie znowu na drugiej skali tego całego równania stoi Kurzweil, który mówi, że no, w pewnym momencie rozwoju właśnie będziemy w stanie symulować na przykład umysły myszy, potem bardziej skomplikowanych ssaków, no, oczywiście człowieka, no i na końcu ukaże nam się osobliwość, czyli przepotężny, niesamowicie rozumny superkomputer, czy właściwie nie wiadomo co, program, który będzie swoją umiejętnością, analizy, genialnością, będzie dorównywał Bogowi już, nawet nie człowiekowi, tylko właśnie jakiemuś superbytowi. No i to jest właśnie ta super osobliwość, o której mówi Kurzweil, tylko on cały czas przesuwa już teraz, to nie będzie 30 rok, tylko to będzie 45, myślę, że za chwilę znowu ta bariera się przesunie, czyli moment, w którym on przewiduje, że takie wydarzenie zaistnieje. Ja uważam, że to się nie zadzieje za naszego życia, dlatego, że jesteśmy na bardzo, bardzo wstępnym poziomie poznawania chociażby ludzkiego umysłu. Umysłu, nie mózgu, tylko umysłu. A to jest niezbędne do tego, żeby tworzyć takie skomplikowane sieci neuronowe. Teoretycznie są bardzo, w jakiś sposób oddają model działania ludzkiego mózgu, ale to jest takie kopiowanie z zewnątrz, troszkę bez znajomości tego, co ten algorytm tak naprawdę sobą w środku niesie. Więc my kopiujemy na razie te wydarzenia, te rzeczy, które się wydarzają w przyrodzie, ale nam bardzo jest daleko do tego, żebyśmy my wiedzieli chociażby, dlaczego ludzki mózg zachowuje się tak, a nie inaczej. To są naprawdę skomplikowane jeszcze rzeczy, naprawdę musimy bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęcić. Gdyby to było takie proste, to byśmy mieli strony internetowe, gdzie byśmy mieli napisane, co trzeba zrobić, żeby wyjść z depresji. No bo przecież depresja jest kwestią naszego mózgu i pewnie jakbyśmy wiedzieli, co doprowadza do depresji, jakie są elementy, które mogą też ją powodować, no to byśmy po prostu napisali, na przykład nie rób tego, albo zrób to dwa razy dziennie i nie umiemy tego powiedzieć, tak? Nie umiemy tego przewidzieć, nie umiemy tego tak czasami nawet przede wszystkim zdiagnozować. Więc co dopiero odtwarzanie tego i budowa systemów o wiele bardziej skomplikowanych. Więc ja jestem techrealistą, ja uważam, że pewne rzeczy są możliwe do zrobienia, ale to nie jest tak, że one nastąpią błyskawicznie i nawet jeżeli widzimy, że czy czujemy, że ten rozwój sztucznej inteligencji jest tak gwałtowny i nieprawdopodobnie szybki, to jakoś mam wrażenie, że miną jeszcze dekady, zanim naprawdę dostaniemy do ręki takie bardzo, bardzo mocne sztuczne inteligencje, a być może też nigdy.
No dobrze, to tak powoli zmierzając do brzegu, jeżeli jesteś techrealistą, to na co masz nadzieję w lato 2-3? Oprócz tego, że być może technologia pomoże nam ocalić się przed katastrofą klimatyczną. Czy masz jakieś nadzieje związane z, takie pozytywne z rozwojem technologii?
Nie mam jakichś pozytywnych, w sensie jeżeli dobrze wykorzystujemy technologię, jeżeli potrafilibyśmy zaprojektować fajne procedury, nie wiem, to związane z edukacją, no to pewnie byśmy, to jest możliwe, wszystko jest możliwe. Możemy to zrobić bardzo prosto, bardzo szybko, tylko jakoś nie chcemy. Nie chcemy rozumieć, że jednak musimy rezygnować, nie wiem, z jedzenia mięsa, z podróży samolotami, z samochodów spalinowych, bo to nie pasuje do naszego sposobu życia i my to po prostu wypieramy. bo nie mamy w nosie to, co się dzieje w Indiach, w Chinach, dla nas liczy się tu i teraz. No ale to, że mamy już burze piaskowe w Mazowieckim, to troszkę nam zaczęło mówić dużo o tych zmianach, że jednak ta pogoda za oknem wygląda tak, a nie inaczej. To też troszkę widzę, że zaczynamy powoli, a to może te globalne ocieplenie to jest, to nie tylko wymysł lewaków, tylko ono faktycznie ma rację i jest. Więc niestety mam wrażenie, że my się o tym przekonamy, kiedy faktycznie wody podniosą się i zacznie być zalewanych o wiele więcej krajów niż tylko tych takich bardzo egzotycznych, tylko realnie w Europie zaczniemy widzieć, że nie wiem, znika nam Holandia na przykład z powierzchni ziemi i parę jeszcze innych takich państw, które są blisko i mają właśnie już teraz, są przewidywane tego, że będą podtapiane. Albo nasza tutaj północna granica z morzem, z Bałtykiem też może się okaże, że za chwilę już będziemy musieli spędzać wakacje gdzie indziej, nie w Trójmieście, bo go po prostu nie będzie. Ale nie, widzę, że po prostu jakoś chcemy żyć tu i teraz. Nie mamy w sobie takiego, pomimo tego, że mamy technologię, że patrzymy w gwiazdy, że mamy ogromną liczbę wynalazków, jakoś większość z nas chce żyć w takim świecie, w którym to było dobrze, będzie dobrze, po co w ogóle o tym mówić? Przecież dziadkowie żyli, pracowali na roli, a to teraz jakieś tam samoloty i tak dalej, to jakieś tam strasznie, strasznie to dziwnie. Nie lubimy tej technologii, nie lubimy też się zastanawiać. Głupiejemy jako cywilizacja, no to jest fakt, że wbrew pozorom mamy bardzo dużo danych i pewnie moglibyśmy ją wykorzystać, ogromną ilość wiedzy, którą zgromadziliśmy. Nie korzystamy z niej. Znaczy, to jest, im więcej tej wiedzy nabywamy, tym mam wrażenie, że nam się tak w głowach pojawiają, a to może jednak jutro poczytam coś, a może nigdy. To niech to naukowcy o tym rozmawiają, a potem jak naukowcy rozmawiają, to mówią, no to właściwie to ja wam nie wierzę, bo ja uważam, że nie macie racji, że ja mam rację i do widzenia. Więc nie mam takich pozytywnych tutaj przekonań i myślę, że ta technologia, ona może zmienić bardzo dużo, ale nie ma w nas jako ludziach takiej chęci do tego, żebyśmy wykorzystywali tą wiedzę i realnie wdrażali te pozytywne elementy związane z technologią.
Rzymianie mawiali, że łatwe czasy produkują słabe generacje. Może potrzebujemy mieć trochę cięższe czasy, żeby te generacje się wzmocniły. W tym braku nadziei co do ocalenia się z tobą łączę i bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Waszym gościem i moim gościem był Artur Kurasiński. I do wspomnianego eseju i w ogóle refleksji Artura dotyczących technologii was odsyłam, bo jest tam bardzo dużo wiedzy. Dzięki serdeczne i mam nadzieję do kolejnych przecięć.
Dziękuję bardzo serdecznie. Tak jest, zapraszam do czytania pisma i wyrabiania sobie własnego poglądu.
O, to najlepiej. Dziękuję, a ja się z wami żegnam. Do za 2 tygodnie. Jeśli uważasz, że Zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil Zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecko o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.